W 1985 roku doszło do ósmej misji wahadłowca Challenger. Prom kosmiczny znajdował się na orbicie przez ponad 7 dni. Jednym z członków załogi był 58-letni Carl Gordon Henais. Już od wielu lat był on przeszkolonym astronautą, jednak dopiero w 1985 roku otrzymał szansę lotu w kosmos. Podobnie jak reszta załogi wahadłowca Challenger, miał on wiele szczęścia. Mimo poważnych problemów, misja kosmiczna zakończyła się sukcesem. Jednak gdyby Carl został włączony do załogi lotu, który miał miejsce zaledwie 6 miesięcy później, z pewnością podzieliłby tragiczny los tamtej grupy, gdyż chwilę po starcie doszło do katastrofy Challengera. Ten amerykański astronauta kilka lat po locie w kosmos postanowił dokonać innego wielkiego wyczynu. Jego marzeniem było wejście na najwyższy szczyt świata. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć Wam historię niecodziennego uczestnika wyprawy na Mount Everest. Był on uznanym profesorem i astronautą, który podczas swojej wspinaczki na najwyższy szczyt świata chciał przetestować sprzęt dla NASA i współpracującej z nią brytyjskiej agencji. Kim był Carl Gordon Henais i jak zakończyła się jego wyprawa na Mount Everest? Zapraszam do dzisiejszego materiału. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. W kolejnym odcinku z serii Największe górskie tragedie. Pewnie niektórzy z Was spodziewali się dzisiaj drugiej części materiału o wyścigu między Reinholdem Messnerem a Jerzym Kukuczką, wyścigu o zdobycie korony Himalajów i Karakorum. Jednak taki był plan, ale niestety nie ma dzisiaj tego materiału z takich przyczyn prozaicznych. Obecnie druga część ma już 12 stron notatek i po prostu nie byłbym w stanie w takich cyklach tygodniowych nagrać i zmontować cały odcinek, a jest to historia, która moim zdaniem jest jedną z najważniejszych na tym kanale, dlatego postanowiłem omówić ją dokładnie, poruszyć wszystkie najistotniejsze wątki i po prostu jej nie spłycać, dlatego trzeba trochę dłużej poczekać na ten materiał, ale już wiem, że będzie on długi. A dzisiaj chciałbym zaprosić Was na również moim zdaniem bardzo ciekawą historię, bo nie jest to codziennością, że były astronauta chce zdobyć Everest, przy okazji testując również sprzęt, który otrzymał od NASA. Jest tam również kilka innych bardzo ciekawych postaci, dlatego postanowiłem omówić dokładnie tą historię i zapraszam Was do tego materiału. Rozdział pierwszy. Misja Challengera. Carl Gordon Henais urodził się w 1926 roku i pochodził z małej farmy w okolicach Cincinnati. Od dziecka fascynowała go astronomia, a jego bohaterami z lat młodzieńczych był Buck Rogers, eksplorator kosmosu, a w późniejszych latach Sir Edmund Hillary, pierwszy zdobywca Everestu. I to właśnie oni mieli duży wpływ na dalsze losy Carla. Chłopak miał wiele zainteresowań, od nauk ścisłych, po nurkowanie, baseball czy wspinaczkę, był więc idealnym kandydatem na astronautę. W młodości przeczytał wszystkie książki na temat astronomii, jakie wpadły mu w ręce, był świetny z matematyki i fizyki oraz kochał sport i wysiłek fizyczny. W czasach, kiedy dorastał, loty w przestrzeń kosmiczną nie były jeszcze możliwe, więc z zapałem oglądał filmy science fiction o tej tematyce. Ukończył on studia z matematyki oraz z astronomii, a w wieku zaledwie 38 lat uzyskał tytuł profesora. 3 lata później, w 1967 roku, został astronautą, pozytywnie zdając 53-tygodniowy program szkolenia pilotów odrzutowych. Był on członkiem załogi wspierającej astronautów podczas misji Apollo 15 oraz Skylab 2, 3 i 4. Na swoim koncie miał wylatane 2300 godzin jako pilot odrzutowca. W końcu, po wielu latach pracy dla NASA, Carl otrzymał szansę udziału w misji kosmicznej jako jeden z członków załogi promu Challenger. W momencie startu miał już 58 lat, był więc już bardzo zaawansowany wiekowo, jak na swój debiut. Dowódcą załogi był 10 lat młodszy Gordon Fullerton, dla którego był to już drugi lot w kosmos. Pierwsza próba startu odbyła się 12 lipca 1985 roku, została jednak przerwana w wyniku awarii silnika głównego. Drugi, tym razem pomyślny start, odbył się ponad dwa tygodnie później, 29 lipca, z bazy położonej na przylądku Canaveral na Florydzie. Załoga złożona była z 7 uczestników, niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. W momencie startu Challenger borykał się z licznymi awariami czujników w centralnym silniku, co ostatecznie doprowadziło do jego wyłączenia, a NASA zmuszona była wdrożyć procedurę awaryjną Abort to Orbit. W skrócie oznaczało to, że prom, który nie jest w stanie osiągnąć założonej orbity, kontynuuje swoją misję na niższej, stabilnej orbicie, którą wahadłowiec jest w stanie osiągnąć. Zamiast zamierzonej orbity na wysokości ponad 380 km, misja była dalej kontynuowana, jednak na orbicie niższej, wynoszącej niewiele ponad 200 km. Była to pierwsza w historii misja, która musiała zastosować tą awaryjną procedurę. Po 188 godzinach lotu i 126 okrążeniach wokół Ziemi, Prom Challenger bezpiecznie wylądował w bazie sił powietrznych Edwards w Kalifornii 6 sierpnia 1985 roku. W następnym roku Amerykanin przeszedł na emeryturę jako astronauta, jednak wciąż pracował w NASA, przyjmując stanowisko starszego naukowca w oddziale nauk kosmicznych. Posiadając więcej czasu, mógł skupić się na swojej pasji. Rozdział drugi. Everest. Przez kolejne lata wciąż pracował dla NASA, jednak jego myśli coraz częściej kierowały się w stronę ośnieżonych zboczy Mount Everestu. W końcu jedno z jego dziecięcych marzeń już spełnił i tak jak Buck Rogers znalazł się w kosmosie. Teraz przyszła kolej na wejście na najwyższy ośmiotysięcznik, podobnie jak inny jego idol Edmund Hillary. Jak już wspominałem, alpinizm należał do hobby Karla, więc przygotowując się do wejścia na najwyższą górę świata, w 1991 roku zdobył ponad 4000 stratowulkan Mount Rainier. I można powiedzieć, że jest to taki popularny poligon doświadczalny dla Amerykanów przygotowujących się do większych wyzwań, takich jak Denali czy Everest. To, że wiele lat uprawiania alpinizmu gwarantowało mu odpowiedni poziom umiejętności, by poradzić sobie z trudnościami technicznymi na dobrze ubezpieczonej drodze na Everest, było dla niego oczywiste. Jednak próba spełnienia tego marzenia przyszła dość późno, gdy mężczyzna miał już 66 lat. I o ile aktywnych himalaistów w tym wieku jest wielu, to zdecydowanie mniej jest osób, które dopiero w tym wieku decydują się na rozpoczęcie swojej działalności w najwyższych górach świata. To, co Karla wyróżniało od statystycznego 66-latka, to fakt, że jako astronauta był poddawany ścisłemu reżimowi treningowemu i regularnym badaniom lekarskim. Mimo dojrzałego wieku, wciąż regularnie ćwiczył, był abstynentem i nie palił papierosów ani nie brał żadnych używek, aby ułatwić finansowanie tej drogiej ekspedycji oraz przy okazji przyczynić się do rozwoju nauki. Postanowiono wraz z NASA wykorzystać wyprawę na Everest, aby przeprowadzić eksperyment z użyciem urządzenia opracowanego przez NASA w Johnson Space Center. Miał on polegać na zmierzeniu poziomu promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi na różnych wysokościach podczas wchodzenia na Everest. Od wysokości 5300 do 6400 metrów. Dane zebrane w eksperymencie miały zostać udostępnione przez NASA i High Adventure i miały one pomóc w określeniu wpływu promieniowania na ludzki organizm przy dłuższych misjach kosmicznych. Henais dołączył do wspomnianego brytyjskiego zespołu High Adventure, który na Everest planował wejść jesienią 1993 roku. We wrześniu Karl wziął więc urlop i wyruszył do Katmandu, stolicy Nepalu. Po kilku dniach aklimatyzacji w tym mieście rozpoczął trekking w stronę bazy pod Everestem. Dwie najpopularniejsze drogi, którymi himalaiści wchodzą na najwyższą górę świata, to droga normalna prowadząca przez przełęcz południową oraz droga poprowadzona od strony północnej, tybetańskiej. Baza pierwszej z nich znajduje się w Nepalu, z kolei druga położona jest na terytorium Chin. Brytyjska ekspedycja High Adventure, do której dołączył amerykański astronauta, działała na drodze uznawanej za trochę trudniejszą od strony tybetańskiej. Na początku października Karl dotarł do bazy położonej na wysokości 5150 metrów. Po spędzeniu w niej kilku dni, aby odpocząć i przyzwyczaić się do wysokości, rozpoczął podejście do bazy wysuniętej, oddalonej o około 20 km i wymagającej pokonania około 1200 metrów przewyższenia. 4 października Karl Henais w górę zmierzał wraz z zespołem złożonym z trzech osób: Charlesa Nisha Bruce'a, Harego Taylora oraz lekarza Briana Tyleya. Kierownikiem ekspedycji był doświadczony himalaista i założyciel High Adventure, Harry Taylor. 35-latek miał na swoim koncie już lot paralotnią ze szczytu Denali i Cho'oyu i był on wielkim miłośnikiem sportów ekstremalnych i stąd też pojawił się pomysł na założenie agencji High Adventure, która miała zajmować się właśnie sportami ekstremalnymi. Jego przyjacielem był inny uczestnik tej ekspedycji, niezwykle ciekawa postać, Charles Nish Bruce. Był on żołnierzem armii brytyjskiej, który brał udział w wojnie o Falklandy, był także zaangażowany w operacje antyterrorystyczne armii brytyjskiej, wielokrotnie podczas działań wojennych tracił swoich partnerów oraz przyjaciół. Po zakończeniu służby w armii w 1988 roku imał się różnych zajęć. Był ochroniarzem komika Jima Davidsona, później wziął udział w tajnej operacji sponsorowanej przez WWF, której celem była walka z kłusownikami polującymi na nosorożce i słonie w Afryce. Na początku lat 90. Bruce rozpoczął projekt Skydive from Space, którego celem było skoczenie ze spadochronem z krawędzi kosmosu z wysokości prawie 40 tysięcy metrów. Chciał on pobić rekord ustanowiony wcześniej przez Joe Kittingera w latach 60. XX wieku. Pewnie większość z Was pamięta podobny wyczyn, którego w 2012 roku dokonał Felix Baumgartner. Austriak skoczył wtedy z wysokości około 39 tysięcy kilometrów. Nish do tego wyczynu trenował właśnie z High Adventure Company i jego projekt był częściowo wspierany i finansowany przez NASA. Jedną z form przygotowania było wejście w 1993 roku na Everest wraz z Karlem Henaisem. W trakcie podejścia tej czteroosobowej grupy do bazy wysuniętej na problemy z oddychaniem zaczął narzekać emerytowany astronauta. Baza wysunięta znajduje się przeważnie na wysokości około 6400 metrów, jednak źródła informują, że kłopoty zdrowotne spotkały Karla, kiedy jego zespół znajdował się na wysokości 6700 metrów. Istnieje więc możliwość, że byli oni w drodze do obozu pierwszego, czyli jeszcze wyżej, lub po prostu wkradł się błąd i byli oni poniżej 6400 metrów. Lekarz ekipy Brian natychmiast podał leki Amerykanowi oraz podłączył aparaturę tlenową. Niestety mimo tych zabiegów stan mężczyzny wciąż się nie poprawiał. Jedyną możliwą decyzją był odwrót. Zejście niżej powinno pomóc, jeśli przyczyną kłopotów zdrowotnych były początkowe objawy choroby wysokościowej. Po dotarciu do bazy alpiniści udali się do namiotów na odpoczynek. Niestety wczesnym rankiem następnego dnia, 15 października, we śnie zmarł 66-letni Karl Gordon Henais. Zgodnie z jego wolą mężczyzna został pochowany w okolicach Everestu na lodowcu. Po tym dramacie wyprawa została zakończona. Co ciekawe, źródła różnią się co do przyczyny śmierci. Większość z nich podaje, że Karl zmarł z powodu obrzęku płuc wywołanego chorobą wysokościową, jednak w jednym źródle znalazłem informację, że bezpośrednią przyczyną śmierci był zawał serca. Karl został 124. osobą, która swoje marzenie o zdobyciu Everestu przypłaciła życiem. Jego postać w serialu z 1998 roku Z Ziemi na Księżyc zagrał Mark McCulley. Chciałbym na koniec w skrócie przedstawić dalsze losy Nisha Bruce'a, czyli innego bohatera tej wyprawy na Everest. Niestety jego ambitny plan nie powiódł się. Rok później, przebywając we francuskich Alpach w miejscowości Chamonix, Doznał on załamania nerwowego i przybywając w hotelu zaatakował swoją ówczesną partnerkę nożyczkami. Kobietę udało się uratować, a władze Francji były zmuszone zamknąć byłego żołnierza w szpitalu psychiatrycznym i tam zaczął spisywać swoją historię. Bestsellerowa książka Free Fall, Swobodny Upadek została wydana w 1998 roku pod pseudonimem Tom Reed. To ona przyniosła mężczyźnie sławę. Pozycja ta opisuje wojskową karierę Nisha, projekt Skydive from Space oraz próbę wejścia na Everest, jednak głównie skupia się na późniejszych zajściach, chorobie psychicznej i próbie powrotu do zdrowia. Autor, przybywając w szpitalnym łóżku, analizuje swoje życie, próbując odnaleźć korzenie swojego szaleństwa, trudne dzieciństwo czy wieloletnia służba w wojsku. Walka z chorobą trwała kilka lat, były lepsze chwile, po czym przychodził nawrót choroby. 8 stycznia 2002 roku popularny Nish podczas lotu prywatnym samolotem Cessna 172 celowo wyskoczył z maszyny bez spadochronu. Był on wtedy pasażerem podczas lotu nad południowo-wschodnią Anglią. Charles Bruce miał 45 lat. Tragedia ta przyczyniła się do nagłośnienia problemu, jakim jest zespół stresu pourazowego oraz choroby psychiczne. To wszystko na dzisiaj. Tutaj będzie wyświetlał się numer do Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, więc jeśli ktoś ma jakieś problemy, to zachęcam do skorzystania z pomocy. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie tego materiału do końca. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnym materiale. Do zobaczenia, cześć!